W naszym studiu poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, witam.
Witam państwa, witam.
Marcin Leoszko z Kukiz 15.
Dzień dobry.
I czekamy na przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotra Kusznieruka. Do tego czasu powiedzmy, co się odbyło w trakcie wyborów samorządowych, bo znamy już termin, 21 października, to będzie ten dzień, ta niedziela, kiedy będziemy wybierali radnych. Jak powiedziałem, dzisiaj upływa termin zgłaszania list kandydatów, komitetów wyborczych. Potem już radni będą zbierali podpisy poparcia, żeby zarejestrować swoje kandydatury.
Na razie samych komitetów, bo jeszcze list kandydatów do rad miejskich czy rad gminnych nie mamy. Mamy na to czas do połowy września, z tego co pamiętam. Do dzisiaj trzeba rejestrować komitety wyborcze, które mogą zgłaszać kandydatów, czy to na radnych, czy na wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. Ci, którzy nie zarejestrują komitetu w dniu dzisiejszym, w najbliższych wyborach samorządowych nie będą mogli zgłaszać swoich kandydatów.
Czyli taka ważna data.
Tak. To pokazuje, jakie siły polityczne, jakie grupy są zainteresowane startem w wyborach. Partie polityczne, tak naprawdę te ogólnopolskie, przynajmniej zrobiły to już dużo wcześniej, przynajmniej kilka dni temu, mają ogólnopolskie komitety wyborcze. Natomiast w wielu gminach startują komitety, które ograniczają się tylko do jednej gminy, a nawet i czasami do jednego okręgu, bo takie sytuacje, zwłaszcza w tych gminach mniejszych, gdzie są wybory w jednomandatowych okręgach, tam często są to komitety zgłaszane przez poszczególnych radnych, a nie nawet listy obejmujące cały teren gminy. Mm. Więc ci, którzy są zainteresowani wyborami, no muszą pamiętać o tym kalendarzu wyborczym i do dzisiaj zgłosić takie komitety, a potem w kolejności będą już zgłaszane same kandydatury na wójtów, burmistrzów, to do 20 września, z tego co pamiętam, i do 15 września listy kandydatów do rad miast, gmin, do sejmików i tak jak pan redaktor wspomniał, te listy będą musiały być poparte niewielką liczbą podpisów, aby móc je oficjalnie zarejestrować w Państwowej Komisji Wyborczej.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło się?
My mamy ogólnopolski komitet wyborczy, tak jak większość partii tych dużych działających w Polsce.
Kukiz 15 także?
My oczywiście nie jesteśmy partią polityczną, więc mamy komitet wyborczy wyborców Kukiz 15. Też troszeczkę na innych zasadach musieliśmy go zarejestrować, bo musieliśmy zebrać 1000 podpisów. Natomiast oczywiście będziemy tutaj wystawiać odpowiednich kandydatów do sejmiku, natomiast w różnych częściach województwa, jeżeli chodzi o powiaty, miasta, no to tu będzie różnie, bo daliśmy swoim działaczom, powiedzmy, wolną wolę, jeżeli chodzi o sposób
Czyli mogą startować z Kukiz, a mogą własny komitet rejestrować.
Tak. Oczywiście z poparciem Kukiza na naszych stronach będzie oczywiście informacja, które te komitety bezpośrednio mają nasze poparcie. No, stwierdziliśmy, że jako ten ruch oddolny, no to taka forma będzie najlepsza, czyli na przykład w Białymstoku właśnie w ten sposób robimy, że Kukiz 15 wystawia, czy tworzy komitet wyborców Tadeusza Orukowicza, Białystok na tak. I to jest pewnego rodzaju koncepcja, dzięki której szersze gremium osób może na nas zagłosować, ale też znaleźć się na naszych listach.
Czy wszystkie duże miasta zostały obsadzone, na przykład w województwie podlaskim, jeśli chodzi o kandydatów?
Mówi pan o kandydatach Prawa i Sprawiedliwości. Tak, oczywiście miasta prezydenckie, miasta powiatowe, praktycznie wszędzie będzie jakiś kandydat. To będą sporadyczne sytuacje, że będzie ktoś startował z innego komitetu i będzie popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W gminach będzie się to zdarzało rzadziej, ponieważ tu struktury partyjne często są niewystarczające do tego, aby wystawiać własny
komitet
wyborczy.
Czyli częściej, że będą komitety...
W tych niższych szczeblach samorządu będzie częściej się zdarzała sytuacja i to myślę praktycznie we wszystkich partiach, że nie będzie już szyldu partyjnego, tylko szyld związany z jakimś nazwiskiem albo nazwą nasza gmina, bądź coś w tym stylu. Myślę, że tam dużo większą rolę będą odgrywały już nie same znaczki partyjne, ale po prostu osobowość kandydatów, którzy będą startowali. Zwłaszcza jeżeli są to okręgi jednomandatowe, to są ludzie przecież często, którzy się znają, bo jest to okręg zamieszkiwany przez zaledwie kilkaset osób, więc tam no trudno anonimowość i tam żaden znaczek partyjny nie pomoże, jeżeli ktoś jest źle lub dobrze oceniany i to ta osoba
tam nazwisko osoby decyduje o wszystkim.
Oczywiście ci ludzie się znają od dawna, więc wiedzą tak naprawdę, czego można się spodziewać po kandydacie.
Jeżeli chodzi o nas, no to wystawiamy oczywiście swoich kandydatów w Białymstoku, w Suwałkach, w Łomży, w Augustowie, w Grajewie i też w mniejszych miejscowościach, takich jak Sokółka czy Ciechanowiec. Natomiast też będziemy wspierać fajne inicjatywy, chociażby takiego wspólnego kandydata, który będzie startował w Bielsku. No i rzeczywiście to są bardzo specyficzne wybory, bo tutaj ten lokalny charakter ma najważniejsze znaczenie i ja mam nadzieję, że po prostu te wybory będą inne niż te, które czy forma tych wyborów będzie nieco inna, czy kampania będzie inna niż tą, którą widzimy na co dzień w Warszawie, gdzie jest wojna polsko-polska i mam nadzieję, że to będą wybory bardzo merytoryczne, no bo tak naprawdę problemy, którymi się zajmują samorządy, no to są problemy takie proste, czyli chodniki, latarnie, pomysł na gminę, miasto, wieś. Więc mam nadzieję, że ta wielka polityka nie będzie miała wpływu na tą, powiedzmy, małą, lokalną.
Nie da się tego zrobić na szczeblu gminy, bo tam ta polityka wielka nie zawsze sięga i tam nie ma też mediów, które potrafią nagłośnić choćby wypowiedzi kandydatów, więc tam forma kampanii musi być troszkę inna i bezpośrednie dotarcie do wyborców na pewno znacznie większą skalę niż na przykład w dużych miastach.
A skala wyzwań jest ogromna. Tutaj pozwolę sobie zapytać o Łomżę. Co się stało, że nie poparliście dotychczasowego prezydenta, tylko panią Muzyk?
To też była osoba związana z Prawem i Sprawiedliwością. Współpracowała z dotychczasowym prezydentem. Tam doszło, to nie ma co ukrywać, do pewnego konfliktu personalnego i ostateczne rozstrzygnięcie władz Warszawy było takie, że wybór padł na panią Agnieszkę Muzyk.
No ale jak pamiętam poprzednią kampanię, to Mariusz Chrzanowski był kreowany no, jako taka ważna postać, młodość w Prawie i Sprawiedliwości, no a teraz zwrotnica została przestawiona.
To trzeba pytać władze Warszawy, dlaczego tak się stało. Pani Muzyk też jest osobą młodą, sprawdziła się w funkcji wiceprezydenta, wykazała się dużą aktywnością, być może to zadecydowało.
Znaczy ja... Bo jeśli taka mała uwaga a propos Łomży, bo ostatnio analizowałem dane, zostały opublikowane przez Polską Akademię Nauk dotyczącą demografii. No i Łomża jest dosyć wysoko wśród miast, które będą się błyskawicznie wyludniać. W 2050 roku to prawie połowa mieszkańców nie będzie zamieszkiwać Łomży.
Miejmy nadzieję, że po raz kolejny prognozy demografów nie spełnią się, bo już mieliśmy takie prognozy demografów, które mówiły o tym, że Ziemia zostanie tak mocno zaludniona, że nie będzie w stanie ich wszystkich wyżywić. Teraz mamy diagnozy, które idą w drugą stronę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje tego typu tendencjom zapobiec. Stąd między innymi program 500+ i inne programy społeczne, które mają zachęcić młodych Polaków do tego, aby...
No i także chodzi o pieniądze z Warszawy po to, żeby równoważyć rozwój.
To prawda. Ogromna część naszego programu wskazuje na to, że chcemy przesunąć ciężar inwestycji państwa z tych wielkich ośrodków, które i tak sobie dobrze radzą. Mają bardzo dużo inwestycji zagranicznych na te mniejsze ośrodki, szczególnie dawne miasta wojewódzkie, takie jak Łomża, które rzeczywiście tracą. I to nie jest tylko i wyłącznie przypadek Łomży, ale wielu, wielu innych miast. Rozmawialiśmy kiedyś chyba w programie o tym. Dotyczy to także innych miast powiatowych w naszym województwie. I tu trzeba pomóc. Bez, wydaje się, pomocy centrali tym samym miastom będzie bardzo trudno wyjść z takiej pułapki.
Pojawił się w naszym studiu przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotr Kusznieruk. Zdaje się, że problemy drogowe.
Tak, po drodze wypadek.
No, tak bywa. Stąd te inwestycje drogowe są tak istotne, ale to taka też uwaga na marginesie, że budujemy sporo autostrad, ale głównie jeździmy po drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych i tutaj trzeba sporo pieniędzy zainwestować.
Ale drogi krajowe też są budowane. To nie zawsze droga krajowa jest autostradą, często jest to droga ekspresowa, jak to jest w przypadku choćby S8 naszej czy 19, która będzie budowana za jakiś czas.
No, ale jeszcze obok tego można by było drogi lokalne budować, tak żeby nie z każdej drogi krajowej, czy do każdej
drogi krajowej. Ale tak próbuje się robić. Tak próbuje się robić i wszystkie samorządy mogą korzystać z programu choćby operacyjnego województwa podlaskiego, gdzie jest jednym z warunków uzyskania dotacji unijnej właśnie bliskość czy powiązanie z taką drogą ekspresową czy drogą wyższego rzędu.
Panowie do tej pory opowiedzieli, jak kampania samorządowa w swoich organizacjach, a jak to jest w przypadku SLD?
U nas w zasadzie, jeśli chodzi o budowanie list, znajdujemy się na końcówce, więc za wyjątkiem kandydata na prezydenta Suwałk, to już wszystkie nazwiska podałem.
A cóż takiego się dzieje w Suwałkach, że SLD nie może kandydata wygenerować?
Staramy się, żeby tam była kandydatka, a nie kandydat, dlatego że na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej jednak na pierwszych miejscach dominują w większości mężczyźni i to trochę jest nielewicowo. Staramy się, że tak powiem, zachować równowagę na listach i pracujemy, że tak powiem, nad...
Kogo namawiacie?
Nie mogę panu powiedzieć, póki nie zatwierdziłem. W stosunku do wszystkich innych kandydatów informuję po prostu na bieżąco. Myślę, że w ogóle procedura budowania list skończy się na Radzie Wojewódzkiej za 2 tygodnie, gdzie zatwierdzimy komplety list i osób startujących.
SLD odwołuje się do znanych nazwisk, jeśli chodzi o kampanię samorządową.
Tak, na naszych listach startują albo byli samorządowcy, którzy mają jakąś tam ugruntowaną pozycję, albo też startuje były poseł Eugeniusz Czykwin. Nie mogłem też zrobić wszystko z byłych osób, ponieważ staram się, kierując Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ten Sojusz Lewicy Demokratycznej trochę odmłodzić. Nie ukrywamy, że nie jest to partia najmłodszych ludzi. W związku z tym w 2 okręgach wyborczych do sejmiku wojewódzkiego startują stosunkowo młodzi ludzie, chociaż powiedzmy nie najmłodsi, czyli to jest generacja 30+, po to, żeby pokazać, że mamy już również młodsze oblicze osób zaangażowanych w politykę.
A propos podziału na okręgi wyborcze, jeśli chodzi o województwo podlaskie, trochę dziwne to wygląda, bo jaki związek ma na przykład powiat moniecki z powiatem sejneńskim, suwalskim? Tutaj jakieś dziwne podziały. Z czego to wynika?
Bardziej chyba dziwnie jest tam na południu, gdzie Wysokie Mazowieckie jest w tym samym okręgu, co Hajnówka czy powiat białostocki ziemski. Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Być może z tego,
pan poseł był kiedyś we władzach województwa, jakby to skomentował.
Podział na okręgi wyborcze jest dziełem sejmiku województwa podlaskiego zdominowanego
tutaj
przez
polityka.
PO i PSL. To one układały z jakichś tam sobie wiadomych powodów taki kształt okręgów wyborczych. My postulowaliśmy utworzenie jeszcze jednego okręgu wyborczego, a więc zmniejszenie liczby kandydatów, zwłaszcza w tym południowym okręgu, który jest bardzo duży, i prowadzenie tam kampanii i niejednorodne, tak jak tu przed chwilą
padło. Tym bardziej, że mamy bardzo duży ten powiat ziemski białostocki.
To prawda. My dlatego postulowaliśmy rozbicie tego okręgu na 2 części i powrót do dawnych, takich bardziej tradycyjnych podziałów. Dawne łomżyńskie jest takim naturalną całością.
Dawne suwalskie i dawne
Wysokie Mazowieckie wydawałoby się, że powinno być akurat przy tamtym. No ale niestety większościowa koalicja w sejmiku postawiła na swoim. Utrzymała ten podział, który istnieje już od kilku lat. Poprzednie wybory, przypomnę, odbywały się w tych samych okręgach. Prawo i Sprawiedliwość protestowało przeciwko takiemu podziałowi.
Jakby pan to skomentował?
Po pierwsze, mamy duże obszarowo województwo, po drugie zróżnicowane kulturowo i gospodarczo.
Może więcej tych okręgów
by się
przydało.
Zgadzam z panem posłem, że podział na okręgi jest po prostu podziałem dziwnym. Ale wolę mieć podział dziwny, ale przewidywalny, niż zmiany przed wyborami na kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy, bo moim zdaniem wtedy się te zmiany by zapowiadały. Można dokonać, że tak powiem, zmian okręgów, ale w ten sposób, żeby można to było zaplanować na 2-1,5 roku przed wyborami. Dzisiaj
zaraz po tych wyborach.
Albo zaraz po tych wyborach. Dzisiaj po
Czyli
prostu
co, powinniśmy rozpocząć taką debatę właśnie na temat podziału na ten podział wygenerować?
Byłoby to najlepsze rozwiązanie, dlatego że po pierwsze w niektórych obszarach jest nadreprezentacja, po drugie część głosów niektórych wyborców, tak jak mówimy na przykład o Wysokim Mazowieckim, może być zmarnowana, jeśli chodzi o głosowanie. Po drugie, te Wysokie Mazowieckie tak naprawdę ani kulturowo, ani gospodarczo do Bielska Podlaskiego i Hajnówki nie pasuje. Ja myślę, że bardzo mało jest przedsiębiorców, czy bardzo mało jest łączności między tymi województwami, bo to wynika ze starego podziału powiatami, ze starego podziału administracyjnego. Po drugie, no nie są uwzględnione, nie jest uwzględniona specyfika regionów, jak gdyby w tym zakresie. Moim zdaniem w ogóle...
Chodzi o sprawy mniejszościowe i religijne.
Nie tylko chodzi o sprawy mniejszościowe. Myślę, że obszar gospodarstw gospodarczo Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze bardziej ze sobą współpracuje. Mówimy i o zatrudnieniu, i o przedsiębiorcach, i o innych osobach, a Wysokie Mazowieckie z Zambrowem i z Łomżą bardziej współpracuje. I tu jest mechanizm, jak
gdyby
widać.
Żeby nie było takiego wrażenia, że Wysokie Mazowieckie jest jakieś tam zapóźnione. Wręcz przeciwnie. To jest powiat, który bardzo dynamicznie się rozwija, ma nowoczesne rolnictwo.
Bardzo duże przedsiębiorstwa.
Tak, bardzo nowoczesne zakłady przemysłu spożywczego. Myślę, że wiele powiatów mogłoby się zrobić.
Owego powiatu Monieckiego, który też mógłby być powiązany z powiatem Sokulskim i Ziemskim Białostockim, bo to jest taki jeden fajny
organizm. To prawda, to
organizm.
Był jeden z pomysłów, który kiedyś tam rozpatrywano, ale niestety, tak jak mówiłem, koalicja PO-PSL uznała, że z ich punktu widzenia będzie lepszy duży okręg na południu, dziwnie stworzony. Trzeba wrócić do tej rozmowy i na nowo rozpatrzyć podział na okręgi województwa. To należy do kompetencji sejmiku, przypomnę.
Także czekamy na tego rodzaju debatę. My sygnalizujemy, że jednak do tego tematu warto powrócić, żeby te okręgi określić w taki sposób, by były bardziej zwarte i bardziej jednorodne, jeśli chodzi o potrzeby rozwojowe. Czy będziemy mieli do czynienia w kampanii samorządowej z wojnami billboardowymi, czy raczej z merytoryczną dyskusją, czy poznamy programy wyborcze poszczególnych partii, kandydatów, komitetów wyborczych? Jak panowie przewidują?
Pewnie i tak, i tak. W większych miastach na pewno pojawią się billboardy. Praktyka poprzednich wyborów pokazuje, że ci najważniejsi, przynajmniej kandydaci na stanowiska prezydenta, czy Białegostoku, czy tych innych miast prezydenckich, no siłą rzeczy próbują dotrzeć do swoich wyborców także za pośrednictwem tych wielkoformatowych reklam, czy reklam
telewizyjnych. Ale myślę tutaj o tych negatywnych takich kampaniach obrzydzających, że tak powiem, przeciwnika, a nie rozmowach merytorycznych.
My akurat rozpoczynamy kampanię jako Prawo i Sprawiedliwość od próby sięgnięcia do programu i pokazania tego, co robiliśmy w skali kraju i co mamy zamiar robić w poszczególnych samorządach. Nasi przeciwnicy z tak zwanej totalnej opozycji niestety idą w stronę czarnej kampanii, odwołują się do negatywnych emocji. Mamy nadzieję, że w pewnym momencie dorosną do tego, aby zacząć rozmawiać także o programie. Dla mieszkańców lepsze zdecydowanie by było, gdyby rozmowa toczyła się na poziomie programu, bo wtedy mogliby realnie wybierać to, za czym głosują w wyborach samorządowych, bo tu też są oczywiście jakieś podziały polityczne i one czasami w decyzjach samorządowych jakieś odzwierciedlenie mają, ale częściej są to decyzje dotyczące życia codziennego, przebiegu ulicy, chodnika,
no właśnie,
jaką szkołę wybudować.
Chodzi o wizje rozwojowe, co robić z przyszłością.
Co robić z budżetem składającym się z naszych podatków, jak je wydatkować tak, aby życie mieszkańców było po prostu lepsze.
Pan poseł nadużywa słów, jeśli chodzi o opozycję. Nie planujemy negatywnej kampanii.
Ja mówiłem o totalnej opozycji, czyli tak zwanej koalicji obywatelskiej, która...
Znaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej jest ewidentnie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan nas zakwalifikował do totalnej, czy nie do totalnej. Generalnie chciałem pana uspokoić, że nie planujemy kampanii billboardowej negatywnej. W związku z tym pojawi się kampania billboardowa promująca naszych liderów i powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt billboardów w skali województwa mamy zarezerwowanych i to się pojawi. Nie będzie to jakoś tam zjawisko masowe w tym zakresie. W związku z tym moim zdaniem nasza kampania...
Nie, chodzi mi, te billboardy to oczywiście jest pewne hasło, ale mamy do czynienia z dosyć ostrym podziałem politycznym w naszym kraju i pytanie, czy ten ostry podział zwycięży tę merytoryczną część kampanii.
Ja cały czas staram się państwa i wszystkich ludzi przekonać, że po prostu Po pierwsze, istnieje trzecia droga inna niż Prawo i Sprawiedliwość i powiedzmy Platforma Obywatelska i ruchy skupione z Platformą Obywatelską. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest jak gdyby inną partią, ma inne spojrzenie. Czasami z panem posłem w tym studio się zgadzamy przy niektórych sprawach i nie jesteśmy mechanizmem totalnej opozycji. Natomiast głównie stawiamy na kandydatów rozsądnych, którzy takich rzeczy po prostu nie będą robili w tej kampanii wyborczej. Nie planuje żadnych wykonywania żadnych ruchów. To, co będzie robiła Platforma i jak będzie reagował na to PiS, znajduje się trochę z boku od nas, bo my będziemy robili inną kampanię, mamy generalnie inną strategię na to wszystko.
Znaczy ja powiem w ten sposób, że tu się z panem zgadzam odnośnie trzeciej siły, ale tą trzecią
siłą... Tylko proszę do mikrofonu.
Siłą to będzie najprawdopodobniej Kukiz 15. Natomiast powiem tak, my w zeszłym tygodniu ogłosiliśmy coś, co nazywa się Kodeks Dobrej Praktyki Wyborcze. Zresztą zapraszamy wszystkich kandydatów, którzy startują na fotel prezydenta Białegostoku, żeby razem z naszym kandydatem podpisali się właśnie pod tą listą. My się obawiamy jednej rzeczy, że szczególnie w Białymstoku ta kampania będzie szalenie brutalna i to w zasadzie będzie jeden ośrodek, który będzie tą kampanię brutalizował, czyli to będzie magistrat, bo już mniej więcej od 2 tygodni zalewają, przynajmniej jeżeli chodzi o ruch Kukiza i naszego kandydata na prezydenta, całe masy tak zwanych fake newsów puszczane właśnie przez środowiska związane z magistratem. No i niestety to jest przykre, bo to...
Na czym te fake newsy polegają?
Na przykład na ustaleniu osób, które teoretycznie miałyby startować z naszych list, albo puszczanie kłamliwych informacji, różnej treści. Najgorsze jest to, że one wchodzą w przestrzeń publiczną. One są tworzone szczególnie przez portale społecznościowe z fałszywych kont. No i niestety, to jest przykre, że partia, która się nazywa Platforma Obywatelska, która ma obywatelskość w nazwie, i Nowoczesna, która w ten sposób próbuje być nowoczesna, oraz magistrat, stosuje tego typu zagrania. My będziemy apelować właśnie do tego, żeby ta kampania była merytoryczna i była naprawdę na wysokim poziomie. I też z tego miejsca apeluję do pana obecnego prezydenta Białegostoku, żeby nie stosował tego typu chwytów. Ja powiem, że w tych naszym kodeksie, który proponowaliśmy, tam są 2 punkty, które są dosyć istotne. Czyli pierwsza rzecz to jest niewykorzystywanie swojego stanowiska czy pełnionej funkcji publicznej do prowadzenia kampanii i powstrzymanie się od niezgodnego z prawem wykorzystywania mienia publicznego w czasie kampanii. I to dotyczy bezpośrednio pana Truskolaskiego. I mam nadzieję, że dzisiaj o 15:30 robimy konferencję prasową w nowym, otwartym naszym biurze na ulicy Lipowej 19/21 i tam pana Truskolaskiego zapraszam, żeby to podpisał. Bo jak patrzymy przez ostatnie pół roku, to te 2 punkty są notorycznie łamane, szczególnie jeżeli weźmiemy chociażby wspaniały turniej z Bayernem Monachium, czy różnego tego typu imprezy.
Czysta propagandówka.
Tak.
Czy z fake newsami można w jakiś sposób walczyć?
Tak, sytuacja jest taka, że moim zdaniem, jeśli chodzi o kampanię internetową, nastąpiło już nawarstwienie i generalnie przekonanie społeczne, że 30-40% treści zawieranych w internecie to są treści o charakterze nieprawdziwym, więc ja do tego nie podchodzę jakoś tak gwałtownie.
Czyli co, apelujemy do wyborców, żeby też
podchodzili
jakiś duży filtr założyli na to, co
poza
czytają?
Tym, poza
bardziej
tym,
patrzyli na sprawy programowania, tylko wyłącznie na obrażanie się.
A poza tym głosowali na kandydata, którego znają z ulicy, ze spotkań.
A czy jakieś, bo pan jest prawnikiem, czy są jakieś prawne możliwości zwalczania tego rodzaju?
Nie ma. Moim zdaniem dzisiaj w internecie mechanizm jest tak zrobiony, oprócz tego prowadzę gazetę, prowadzimy duży portal informacyjny, często mamy jakieś informacje, że policja próbuje od nas uzyskać jakieś informacje, bo coś opublikowaliśmy. I moim zdaniem dzisiejsze prawo i dzisiejsze przepisy są tak mało szczelne i mało jasne, że ściganie kogoś w internecie za fake newsy jest w zasadzie niemożliwe.
Czyli pozostaje zdrowy rozsądek?
Myślę, że nadal duża część osób tym zdrowym rozsądkiem na szczęście się kieruje. Traktuje tego typu potyczki i złośliwości jako ciekawostki kampanii, ale na szczęście nie elementy przesądzające. Tu niestety jestem pesymistycznie nastawiony do tego, co ruch Kuki zaproponuje. Nie w sensie samej propozycji, tylko czy uda się to spełnić, bo niestety doświadczenia z dotychczasowym prezydentem Białegostoku pokazują, że rzeczywiście stara się na wszelkie sposoby wykorzystywać swoją funkcję i pewnie w kampanii będzie podobnie. Czekajmy natomiast na taką prawdziwą debatę i mam nadzieję, że w pewnym momencie przynajmniej ci najważniejsi kandydaci pokażą jakieś strategiczne punkty dotyczące rozwoju Białegostoku, bo
no, ale
nie da
pytanie,
się oczywiście
jak prowadzić tę strategiczną na pewno tutaj, debatę, skoro na pewno mamy tak dużo kandydatów.
Na pewno media publiczne, to zarówno radio, jak i telewizja, ale i także tak portale społecznościowe będą tutaj pomocne. Ci, którzy interesują się polityką, na pewno zechcą obejrzeć czy wysłuchać debat, w których kandydaci będą uczestniczyli. No i sam sposób prowadzenia kampanii przez kandydatów też myślę, że powinien tutaj pomóc. Jeżeli będą skupiali się na najważniejszych elementach swojej kampanii i próbowali dotrzeć z kilkoma przynajmniej elementami swojego programu, bo nie da się każdemu wytłumaczyć kilkadziesiąt stron programu i nauczyć go pełnej treści, ale przynajmniej w najważniejsze kierunki rozwoju wydatków i działań publicznych da się
kiedyś dobra ulotka załatwiała wszystko. Było tam bardzo zwięźle opisane.
I sądzę nadal, że większość kandydatów na swoich ulotkach poza danymi osobowymi będzie próbowała mówić o tym, czym będzie chciała się zajmować w przyszłej Radzie Miasta czy Radzie Gminy.
Czyli to nas czeka, czy to tylko nasze
wydaje
marzenie?
Wydaje mi się, że pomysł ruchu Kukiz w zakresie praktyk wyborczych na bardzo krótki czas przed kampanią jest po prostu koncepcją utopijną. Nikt się po prostu nie zgłosi albo zgłoszył się...
No to pytanie, czy Państwowa Komisja Wyborcza, czy Kodeks Wyborczy nie powinien właśnie tego rodzaju dobrych praktyk zawierać, że każdy, kto kandyduje, podpisując się, musi się podpisać pod tymi zasadami.
Moim zdaniem typowym błędem, że tak powiem, politycznym, i to też jest zarzut pod kątem Prawa i Sprawiedliwości, jest mechanizm wkręcenia się znowu Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w cudzysłowie w prekampanię w Warszawie, która moim zdaniem trwa już od nie wiem ilu miesięcy, kosztuje już moim zdaniem też od niewielu miesięcy. Nikt tych kosztów nie wliczy w koszty prowadzenia kampanii wyborczej i Państwowa Komisja Wyborcza tych kosztów nie będzie analizowała. W związku z tym mechanizmy związane z tworzeniem i wytworzeniem w polskim słowie prekampanii w momencie, kiedy mamy kampanię, jest sytuacją, no że tak powiem, irracjonalną. Inną dosyć istotną...
Czyli co, czeka nas, żeby dojść do pewnych wniosków, czeka nas debata o prawdziwym kodeksie wyborczym, żeby no, nie z drugiej strony nie sankcjonować fikcji, tylko ustalić
ale z drugiej
realne
strony,
zasady.
Tak, a z drugiej strony jeszcze chciałem powiedzieć, bo drugi błąd, który Prawo i Sprawiedliwość jak gdyby wykonało w ramach swoich rządów, jest bardzo późne ogłoszenie terminu kampanii wyborczej przez pana premiera Morawieckiego. Moim zdaniem, po pierwsze, gdyby pan premier Morawiecki już 2 miesiące wstecz ogłosił termin wyborczy kampanii, zaczęłaby się kampania wyborcza, należałoby liczyć koszty wyborcze związane z realizacją kampanii wyborczej. Prekampania może by była, może by w rzeczywistości nie była. Dziennikarze zaczęliby się we właściwym momencie interesować tą kampanią wyborczą, no bo ludzie myślę, że decyzje wyborcze podejmują na 3-4 miesiące przed kampanią, jeśli chodzi o takie przekonanie w stosunku do formacji politycznej i bliżej potem, jeśli chodzi o poszczególne osoby. To jest po prostu szereg błędów popełnionych i moim zdaniem to są po prostu zaniedbania. I to zaczyna wyglądać źle, bo po prostu zaczyna wyglądać w ten sposób, że politycy, którzy mają strzec prawa i porządku publicznego, już na samym wejściu do polityki zaczynają te prawo naginać i naruszać. Więc moim zdaniem nie powinniśmy do tego dopuszczać, a tym bardziej...
Panie pośle, no, zarzut także i do pana.
Po pierwsze, kodeksu wyborczego na pewno w tej chwili nie zmienimy. My próbowaliśmy doprowadzić do tego, aby kodeks wyborczy umożliwił między innymi takie liczenie głosów, które uniemożliwi fałszowanie wyborów, bo przy poprzednich wyborach samorządowych mieliśmy niestety do czynienia z dziwnymi wynikami i stąd między innymi zmiany dotyczące funkcjonowania komisji wyborczych i samego, ale duża część tego przeszła, między innymi dwie komisje wyborcze przez uroczyste urny i kilka. Nie przeszedł ten element związany z transmitowaniem obrad komisji wyborczej, ale poza tym porozumieliśmy, co umożliwi to uszczelnienie. Pan premier zmieścił się w terminach, które i wcześniej zresztą obowiązywały. Czy ogłoszenie, nie wiem, w lipcu kampanii wyborczej by pomogło? Mam pewne wątpliwości, ponieważ lipiec to taki miesiąc, kiedy ludzie raczej myślą o wypoczynku i wakacjach i wtedy ogłoszenie samego terminu wyborów mogłyby przejść bez echa i te terminy chociażby, o których mówiliśmy na początku audycji rejestracji komitetu wyborczych byłyby przez ludzi po prostu nie zauważone. Natomiast generalnie trzeba stosować to prawo, które obowiązuje. Do tego jest Państwowa Komisja Wyborcza i będzie pewnie próbowała doprowadzić do tego, aby kandydaci, zwłaszcza z tych dużych miast, bo tam są największe wydatki, bo przecież trudno porównać, nie wiem, kampanię radnego w gminie, nie będę jakiejkolwiek gminy wymieniał, gdzie są jednomandatowe okręgi, jest kilkuset sąsiadów, gdzie można po prostu przejść się i praktycznie kosztów nie musi praktycznie być, bo nawet ulotki nie trzeba drukować, żeby pokazać sąsiadom, że się kandyduje.
Dzisiaj... Chyba, że ktoś festyn gminny zorganizuje.
Na przykład,
i wtedy...
no, ale to raczej nie poniesie... kandydat na radnego, tylko raczej kandydat na wójta. A trudno to porównać z kampanią prezydenta Białegostoku. 4 lata temu widzieliśmy, że to były naprawdę setki tysięcy złotych, bo wykupienie tych wielkopowierzchniowych ogłoszeń kosztowało naprawdę niemałe, niemałe pieniądze.
Ale ja jeszcze tylko ad vocem do wypowiedzi pana posła, bardzo krótko. Ja się dokładnie z tym zgadzam, tylko że w ramach obowiązującego prawa należało po prostu wykorzystać pewne marginesy, które daje obowiązujące prawo. Kampania ogłoszona 4 miesiące wcześniej spowodowałaby, że część osób, która byłaby zainteresowana wydawaniem dużych środków przed kampanią, żeby tych środków nie zakwalifikować, by ich po prostu nie wydawała, bo one są skuteczne na miesiąc, na dwa, ewentualnie na 3 miesiące przed kampanią, a nie na 5 czy 6 miesięcy. W związku z tym ogłoszenie terminu wyborów w miesiącu takim nijakim, jak pan powiedział, w lipcu, powodowałoby, że partie polityczne normalnie by zarejestrowały tych kandydatów bez żadnego rozgłosu, zarejestrowane by były listy, złożone by były te listy do PKW i potem zaczęłaby się normalna kampania wyborcza, która byłaby kontrolowana przez PKW i kontrolowana finansowo przez PKW. I to można było po prostu wykorzystać przepisy w ramach obowiązującego prawa, a nie liczyć tylko, że pan premier w ostatnim momencie zmieścił się w obowiązującym terminie. Może trzeba było przyspieszyć, zrobić to po prostu dobrze i by było czysto i transparentnie.
Ja tutaj dodam, że jest pewnego rodzaju problem, bo rzeczywiście jest zakaz prowadzenia tak zwanej prekampanii, tylko nie ma żadnych sankcji, które by można było nakładać na osobę, która taką prekampanię prowadzi. No my jako Kukiz 15 bardzo mocno podkreślaliśmy to, że i jeden i drugi kandydat w Warszawie no po prostu popełniają przestępstwo. No, tylko, że nasze prawo tak wygląda, że to tak jak byłby w kodeksie karnym zakaz zabijania, a nie byłoby sankcji za to, jeżeli
nie
ktoś dokona tego.
Nie porównujmy już
tego.
Tak skrajnie różnych
to dosyć skrajne,
sytuacji.
Ale jeżeli nie ma sankcji, no to w zasadzie no co?
Tak, tylko zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę ta tak zwana prekampania, o której tutaj w tej chwili mówimy, dotyczy w zasadzie tylko i wyłącznie jednego miasta. W pozostałych miastach, choćby w Białymstoku, tego praktycznie nie widać. Przed chwilą też przedstawiciel Kukiza mówił o tym, o wykorzystywaniu stanowiska prezydenta czy wójta. I przecież jak zakwalifikować działania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, które... czasami mają wyraźne podłoże.
Ale problem, panie pośle, jest tego rodzaju, że jak popatrzymy na dotychczasowe praktyki wyborcze, no to wiadomo, że każdy wójt, każdy prezydent tworzy pewien kalendarz wyborczy i wszystkie inwestycje
I w związku z tym, czy wójt, który nagle zaciąga duże pożyczki w ramach możliwości prawnych, bo na szczęście są już w tej chwili ograniczenia i nie można sobie dowolnie zadłużać budżetu i nagle wszystkie inwestycje kończą się latem czy jesienią tego roku, to już prowadzi kampanię wyborczą, no trudno to zakwalifikować. Są pewne działania, które trudne są do ujęcia w ramy prawne. Natomiast w Warszawie, skoro kandydat Platformy Obywatelskiej rozpoczął kampanię, no to jeżeli myśli się o konkurowaniu z nim, no to inni kandydaci tak naprawdę nie mieli wyjścia, musieli w jakiś sposób odpowiedzieć na działania tamtego kandydata.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że sprawa prekampanii generalnie dotyczy kandydatów, którzy mają nadmiar środków finansowych na prowadzenie swojej kampanii, bo oni mogą wydawać te pieniądze wcześniej, mniej efektywnie.
Ale ten jest kandydat jedna uwaga lub do tego, jeżeli byłych... kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pan Patryk Jaki, zwołuje konferencję prasową, to jaki jest to tak naprawdę koszt? No nie wiem, koszt brulionu, na którym napisze hasła,
zwołuje
hasła wyborcze.
Prasową,
przytłaczająca
ale
większość
się,
jego kampanii to są konferencje wyborcze.
Pojawiają
na
się
kilka, kilkanaście minut, no to w związku z tym nie są to jakieś gigantyczne pieniądze. No nie wiem, mamy liczyć czasy, które on poświęcił na to, paliwo
się,
i tak dalej.
Pojawiają się pikniki wyborcze, sztuka gotowania, pojawiają się kiełbaski, pojawiają się sałatki, pojawia się po prostu biesiadowanie. No
tak, w porównaniu z billboardami, które będą niedługo wisiały na ulicach miasta, ułamek promila.
Nie zmienia
jak sądzę
to faktu, że nadal to są pieniądze wydane nielegalnie.
Ale problemem jest to, że no, trzeba by było kodeks wyborczy dostosować do pewnych realiów. Jak wiemy, medialnie cisza przed wyborami byłaby trudna do opanowania.
Tu z panem posłem się zgodzę, że największy problem jest, załóżmy, pretendentów do danych stanowisk, że burmistrz czy prezydent może wykorzystywać właśnie swoje stanowisko, robiąc...
Ale samorządność już mamy sporo, sporo lat i jak wszystko przepatrzymy dokładnie rok po roku, no to się zawsze odbywało tak, że chodniki na głównych ulicach są oddawane do użytku, znaczy, i modernizowane tuż przed wyborami. Jak to zmienić?
Ja problem widzę po stronie świadomości społecznej. Problem z świadomości społecznej polega na tym, że w Warszawie, jaką próbuje się wmawiać, że metro to jest zasługa pani Gronkiewicz-Waltz. To nieprawda. Warszawa ma tak duży budżet, że metro jest zasługą budżetu i tych ludzi, którzy... Plus dotacji z budżetu państwa, do którego się, że tak powiem, dokładamy my wszyscy. Problem w przypadku Białegostoku, czy na przykład sprawy lotniska, to nie jest zasługa pana Truskolaskiego, tylko zasługa pieniędzy znajdujących się w budżecie. Czyli należy mieć świadomość, że budżet Białegostoku ma ściśle określoną kwotę i teraz pojawia się pytanie. Należy się do tego przyjrzeć i zastanowić się, czy te pieniądze w tym okresie czteroletnim przez
były efektywnie wydawane, czy nie?
Były nieefektywnie, a my mamy troszeczkę jeszcze taką mentalność,
czyli
jak
mamy
to
do
ksiądz
Tischner z zawłaszczaniem, że tak powiem, tej publicznej przestrzeni i publicznych pieniędzy?
Ksiądz Tischner powiedział, że to jest takie pojęcie homo sovieticusa, że generalnie pan daje. Nieprawda, to społeczeństwo daje, my budujemy społeczeństwo obywatelskie i tak naprawdę te pieniądze są przerabiane z naszych podatków, które jak gdyby następują.
No, wokół tego między innymi debata powinna się koncentrować, czy pieniądze dotąd były wydatkowane w sposób racjonalny, czy zadłużenie jest za duże, czy za małe, a może w sam raz.
Czy osiągnęliśmy jakieś fajne wskaźniki,
jeśli chodzi
o
poprawę życia?
Czy udało
się ściągnąć na przykład przedsiębiorców, nowych inwestorów, czy ułatwiło się życie tym przedsiębiorcom, którzy już działają na terenie gminy, miasta czy powiatu, i czy poziom chociażby życia
czy
i zaspokojenie...
Czy ułatwiło się życie mieszkańców? Weźmy małe gminy tutaj w otoczeniu Białegostoku.
Czy da się posłać
Stoku?
Dziecko do przedszkola, do żłobka i tak dalej?
Czy szkoła, da się załatwić się sprawę urzędową w weekend, kiedy większość ludzi dojeżdża do dużego miasta, w swojej gminie jedynie przyjeżdża nocować, a urząd pracuje do 15 i po 15 już do widzenia.
To są wszystko elementy, załatwić, o których mam nadzieję, że także w trakcie kampanii wyborczej będą rozmawiali kandydaci na prezydentów, wójtów, ale i radnych również.
Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że taka debata się odbędzie. Dzisiaj gościliśmy posła Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Podlaskiej Rady Wojewódzkiej SLD Piotra Kusznieruka oraz Marcina Leoszko z Kukiz 15.
Dziękuję.
Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.